W zeszłą niedzielę rozpoczęliśmy rozważanie listu do Efezjan, rozdział 6, wersety od 10 do 18. No i doszliśmy do wersetu 14. Pomyślałem, że dobrze byłoby skończyć rozważanie tego fragmentu Pisma Świętego. Nie wiem, czy nam się dzisiaj uda do końca go skończyć, ale jest kilka jeszcze tutaj rzeczy, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz cały ten fragment. List do Efezjan, rozdział 6, wersety od 10 do 18. I w telegraficznym skrócie przypomnę, o czym żeśmy mówili na poprzednim nabożeństwie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Krótkie przypomnienie. Zwróciłem uwagę na to, że w wersecie 10 to umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy, to jest czas ciągły. To ma trwać, to nie jest jednorazowa sprawa, że jesteśmy nowonarodzeni, napełnieni Duchem Świętym, kiedyś to się wydarzyło i że no, możemy to uznać jako pewien fakt w naszym życiu i się radować tym faktem. Natomiast apostoł Paweł mówi, że to umacnianie się w Panu jest czymś, co trwa. Nie możemy sobie odpuścić w tym obszarze, dlatego że dalej jest powiedziane, że przeciwnik, z którym toczymy bój, jest duchowy, a więc nie możemy go poznać naszymi zmysłami. I ten przeciwnik posługuje się metodeias, czyli przebiegłością, chytrością, pewną taktyką. To właśnie słowo to oznacza. To nie jest takie bardzo przypadkowe, jakbyśmy myśleli, że wróg w przypadkowy sposób gdzieś od czasu do czasu nas będzie kłuł. Nie, to jest działanie bardzo, bardzo zorganizowane i podawałem przykład króla Dawida, że zdarzyło się. Nie zdarzyło się, to nie było, że to był przypadek, że to była historia przypadkowa, to była historia zaplanowana. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, że kiedy mówiliśmy o tych elementach Bożego wyposażenia, że jest to zbroja Boga i moc Pana. Zbroja Boga i moc Pana. To nic nie jest z nas. Tutaj nie ma żadnych ludzkich możliwości stanięcia przeciwko. I nie wystarczą ćwiczenia siłowe czy nawet intelektualne. Po prostu trzeba być mocnym w Panu, przeobleczonym mocą Ducha Świętego i przyodziać zbroję Bożą. I ta zbroja Boża, zbroja Boga składa się z 7 elementów. Prawda i w tym kontekście listu do Efezjan chodzi o to, żeby żyć w prawdzie, chodzić w prawdzie, żeby mieć owoc prawdy w swoim życiu, czyli mówić prawdę jedni z drugimi, bo kłamstwo jest domeną diabła i on uzyskuje prawo przystępu tam, gdzie znajduje kłamstwo. Druga rzecz, sprawiedliwość. Chodzi o czynienie sprawiedliwości. Sprawiedliwi krwią Chrystusa są wezwani, aby prowadzić takie życie, jak Chrystus prowadził życie. Jeśli tego życia nie prowadzimy tak, jak Chrystus je prowadził, to znaczy, że narażamy się na oskarżenia diabelskie, narażamy się na jego ataki, na nasze duchowe życie. No i teraz zatrzymaliśmy się na wersecie 15 i postaram się dzisiaj omówić kolejne 3 elementy. Werset 15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Dokładnie ten tekst brzmi w oryginale. Podwiązawszy nogi, czy obuwszy nogi, w gotowość dobrej nowiny pokoju. W gotowość. A więc tutaj fundamentalną myślą to jest słowo gotowość. My czasami przenosimy ten akcent i przenosimy go na Ewangelię, ale tutaj nie chodzi, tutaj akcent jest postawiony na gotowość. I to słowo gotowość, które tu jest użyte, często też jest używane do gotowość na powtórne przyjście Pana. Po prostu uczeń Chrystusa ma być gotowy. I nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że to gotowość świadczy o jakości naszego duchowego życia. To gotowość na różne rzeczy świadczy o jakości naszego duchowego życia. I tutaj apostoł Paweł wskazuje, że ta gotowość ma ogromne znaczenie. Pozwólcie, jeszcze pierwszy list Piotra, a więc inny apostoł, apostoł Piotr teraz, rozdział 3, wersety 15 i 16. Też nawiązuje do tej samej myśli, tylko nieco w inny sposób. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie, czy miejcie za świętego w sercach waszych, i co jest dalej powiedziane, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Dalej jest powiedziane, zawsze gotowi do wytłumaczenia się z nadziei naszej. Bracia i siostry, człowiek wierzący, człowiek, który poznał Pana, ma być zawsze gotowy do wytłumaczenia się z nadziei swojej. Jeśli nie jesteśmy gotowi do wytłumaczenia się z nadziei, to znaczy, że coś jest w naszym życiu przeprószone. Że gdzieś ta jakość naszego życia została po prostu, no jest w jakimś złym stanie. Chodzi o słowo gotowość. Buty gotowości, zawsze gotowi. I teraz, kiedy popatrzymy na Boże Słowo, to zobaczymy, że Boże Słowo nam mówi o takich dwóch składowych, jeśli chodzi o dzielenie się Ewangelią. Po pierwsze jest to wezwanie naszego Pana, idąc na cały świat, głości Ewangelię, wszelkiemu stworzeniu jest to wezwanie Słowa. Drugie, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. To jest wezwanie Słowa. I to jest pierwsza składowa, a druga to jest przynaglenie Ducha. Nie wiem, czy coś przeżyliście takiego w swoim życiu. Co to jest przynaglenie Ducha, aby podzielić się z kimś Ewangelią? I czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 15, kiedy jest powiedziane o tym, że gdy przyjdzie Pocieszyciel, to jest werset 26, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną jesteście od początku. I zobaczmy, Duch Święty, który gdzie mieszka? W nas złoży świadectwo o Chrystusie. I dalej jest powiedziane, że my, zainspirowani tym świadectwem, które w nas Duch Święty pobudza nas, my mamy, jesteśmy wezwani, aby to świadectwo także złożyć. Więc, bracia i siostry, mamy podwójne wezwanie Bożego Słowa. To jest wezwanie ogólne, uniwersalne Pisma Świętego i przynaglenie od Ducha Świętego. I myślę, że wiele razy żeśmy to przeżyli, coś takiego, że będąc pośród ludzi, odczuliśmy w swoim sercu, żeby konkretnie z kimś podzielić się Ewangelią. Czuliśmy takie przynaglenie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłą, nie w tą poprzednią, tylko dwa tygodnie temu, w środę, była tutaj grupa z Piotrem Stępniakiem i była młoda dziewczyna, która opowiadała, jak Bóg przez Ducha Świętego wskazywał jej pewną osobę, aby się podzieliła z nim dobrą nowiną o Chrystusie. I to było tak, że widziała tą osobę, Duch Święty ją przekonywał, żeby się podzieliła, no powiedziała, nie dzisiaj, dzisiaj jestem zmęczona. Następnego dnia, kiedy zobaczyła tą osobę, powiedziała, nie, dzisiaj nie są dobre warunki, innym razem. I tak dalej, trwało to przez jakiś czas i ta osoba powiedziała, że zauważyła, że ten głos Ducha Świętego jest coraz cichszy i coraz cichszy. To tak właśnie jest. Mamy ogólne wezwanie Słowa Bożego, wcale to nie oznacza, że mamy zaczepiać wszystkich ludzi na ulicy i mamy po prostu starać się ich, nie wiem, pozyskać dla Chrystusa, ale jest to ogólne wezwanie, które jest wspierane tym głosem Ducha Świętego, że Duch Święty nas inspiruje do tego, daje nam to wezwanie do naszego serca. I co się dzieje? Jeżeli nie jesteśmy gotowi, to powiedzcie, jaki będzie skutek. Jeżeli pojawi się, mamy wezwanie Słowa i mamy wezwanie Ducha Świętego i jesteśmy niegotowi, to najprawdopodobniej ten głos zostanie w nas co zrobiony? Zatłumiony. Ten głos zostanie w nas przygaszony. Ten głos w nas, zdusimy ten głos w nas. Znajdziemy sobie odpowiednie wytłumaczenie i myślę, że zdarzyło wam się w swoim życiu wiele razy zdusić ten głos Ducha Świętego. Jak czuliście się wtedy? Nie czujemy się dobrze. Ja muszę powiedzieć, że mi się też zdarza zdusić ten głos Ducha Świętego. jest przynaglenie od Ducha Świętego, żeby podzielić się z kimś Ewangelią i nagle znajduje się dziesiątki usprawiedliwień, dla których się nie powinno to zrobić. I teraz popatrzcie, że jeżeli mając te dwa wezwania, wezwanie ogólne i to wezwanie szczegółowe, jeśli zadusimy ten głos Ducha Świętego, to co się dzieje? Okazujemy nieposłuszeństwo. W tym przypadku już nie ma wytłumaczenia. Okazujemy nieposłuszeństwo. Jeżeli mamy wezwanie od Ducha Świętego, by to uczynić, a oddalamy to, tłumimy, tą pokrywkę przyduszamy, nie reagujemy i to się dzieje przez jakiś okres czasu, to najprawdopodobniej stanie się tak, jak opowiadała ta młoda dziewczyna. Ten głos będzie coraz słabszy, coraz słabszy, coraz słabszy, aż później całkowicie ustanie. I to jest dowód na to, że tak z tą gotowością jest coś nie tak w naszym życiu. I chcę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie, kiedy dosyć dużo zaczynamy na nowo mówić w naszym zborze o dzieleniu się słowem, o zwiastowaniu dobrej nowiny, to chcę wam powiedzieć, że sam zacząłem się więcej o to modlić. Bo zrozumiałem, że taka jest droga do tego, żeby się o to modlić. A ta modlitwa jest bardzo prosta. Panie, chcę być gotów dzielić się dobrą nowiną, gdy pojawi się taka okazja, taka możliwość. To nie jest jakaś trudna i skomplikowana modlitwa, ale to jest modlitwa wymagająca. Bo możemy się modlić, Panie, daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Panie, pobłogosław mnie w tym, pobłogosław mnie w tym. I tak się na pewno modlimy. Ale to jest modlitwa zgodna z Pismem Świętym. Panie, uczyń mnie człowiekiem przygotowanym. Na czym polega przygotowanie żołnierza? Polega na tym, że kiedy pojawia się rozkaz, to on co? Jest gotowy, nie dopiero wtedy się organizuje, mobilizuje, dopiero butów szuka wtedy, zastanawia się, gdzie w ogóle ma mundur żołnierski, a najchętniej to by powiedział dobrze następnym razem. No nie, no na tym to polega, że kiedy jest wezwanie, kiedy jest przynaglenie, kiedy jest rozkaz, mówiąc językiem wojskowym, no to gotowość polega na tym, że człowiek odpowiada na to. Bracia i siostry, to jest to wezwanie. Kiedy zacząłem się o to intensywnie modlić, zauważyłem coś takiego, że jeżeli to robimy szczerze, jeżeli to robimy z oddaniem, jeżeli jest to nasza naprawdę szczera modlitwa, to Bóg zaczyna coś w tym obszarze czynić. I mogę wam tutaj zaświadczyć, chociażby w ten sposób, że gdy zacząłem się tak modlić, nagle ktoś do mnie zadzwonił i chciał się ze mną spotkać. Umówiłem się z nim tutaj, przyjechała ta osoba i powiedziała tak, że ma różnego rodzaju problemy. I ktoś mu powiedział, iść do Zielonych Świątkowców. I znalazł telefon, zadzwonił, umówił się, zaczęliśmy się spotykać. Wiecie, i spotykamy się już od jakiegoś czasu, systematycznie się spotykamy. I dla mnie to jest coś nowego, coś świeżego, coś pięknego. Bo możemy sobie czytać Ewangelię Jana, trzeci rozdział. Pamiętacie to? Jak czytaliście z kimś Ewangelię Jana, rozmawialiście z nim o rozmowie Jezusa z Nikodemem. Przecież dla nas to są rzeczy znane. My nie potrzebujemy na nowo sobie tego, wiecie, wszystkiego w tym sensie, że jest to dla nas coś nowego. Ale jaką radość mamy, kiedy możemy z kimś, który tego nie wie, mówić mu o rozmowie z Nikodemem, mówić mu o nowonarodzeniu, starać się wyjaśnić, czym to jest. I tak się stało, że zaczęliśmy się umawiać, spotykać i jest to dla mnie też ważne. I chcę wam powiedzieć właśnie, że na tym polega gotowość. Jeżeli człowiek się modli o gotowość i jest gotowy, to Bóg będzie ci dawał takich ludzi. To nie będziesz ich, że musisz ich łapać gdzieś na ulicy, że musisz ich gdzieś, nie wiem, poszukiwać nie wiadomo gdzie, że musisz być zestresowany, no bo wszystko jest, coś cię tam wewnątrz, jakieś napięcie masz w sobie. Po prostu Bóg dla człowieka, który się o to modli, żeby był gotowy, Bóg będzie takich ludzi nam co robił? Przypodsyłał. I chcę wam powiedzieć, że to jest ważne, tak bym powiedział, takie zadanie. I jeżeli byśmy się o to modlili, to wiecie, jakby było to niesamowite, gdyby każda osoba, która chodzi do tego zboru, myślę, że nas jest około 100 osób na sali, może być nas troszkę więcej, gdyby każdy z nas miał chociaż jedną osobę, z którą przez rok rozmawiasz. Jedną osobę. Tu nie mówię, że musimy być jak wielcy ewangeliści znani. Fajnie, że Bóg dał takich ewangelistów, ale chociaż jedną osobę, z którą możemy rozmawiać i te przekazywać te zwykłe, wiecie, proste prawdy biblijne. I to jest związane z tym, że będziemy mieli, że w sercu naszym będziemy się modlić o gotowość. Jak będziemy się modlić o gotowość, to Bóg będzie to czynił w naszym życiu. Będzie nam otwierał takie możliwości. Bo czy wyobrażacie sobie, kiedy Bóg wie, że my kompletnie nie jesteśmy gotowi, że nam będzie dawał takie możliwości? Po co nas ma Bóg stawiać w sytuacji, kiedy my okazujemy nieposłuszeństwo Duchowi? Bo taka jest prawda, bo jeśli mamy wewnętrzne przynaglenie od Ducha Świętego, inspirację, myślę, że znacie ten głos, znacie, co się w was dzieje, że po prostu tu coś w was rośnie, a cały czas to wypieramy, no to w końcu Bóg uzna, no dlaczego mam go stawiać w takiej sytuacji, że non-stop okazuje mi nieposłuszeństwo. Więc bracia i siostry, buty gotowości, o której tutaj jest mowa, to jest bycie gotowym na to, kiedy pojawia się to przynaglenie od Ducha Świętego, żeby tego nie tłumić, nie gasić i nie w końcu nie wyrzucić ze swojego życia. Bo zrobimy to raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i ten głos zaniknie. A później znów będziemy się musieli modlić o to, żeby ten głos został odbudowany. I chcę wam powiedzieć, że Bóg otwiera kolejne drzwi. Ja mogę powiedzieć o sobie, kolejne drzwi. Kiedy zacząłem się naprawdę prawie codziennie o to modlić, myślę, że codziennie, może jakiegoś dnia pominąłem tą modlitwę codziennie, to pojawiają się inne okazje, nie na takiej zasadzie, że ja muszę gdzieś latać i biegać i pytać się, gdzie są ci ludzie. Gdzie oni są? Nie muszę tego robić. To ktoś napisze maila i ostatnio ktoś napisał i zadał takie standardowe pytanie, jaka jest różnica między Kościołem rzymskim a Kościołem zielonoświątkowym. Wiecie, i ja mogłem to potraktować, wiecie, na jak jeszcze kolejnego maila, no nie, mam ich dziesiątki do przeczytania każdego tygodnia. Mogłem to potraktować jako jeszcze kolejnego maila i standardowo odpowiedzieć, jest taka doktryna. Pomyślałem sobie, nie, odpowiem temu człowiekowi serca. I napisałem mu serca. Napisałem mu tyle, ile mogłem napisać, ile dałem radę włożyć. I napisał za chwilę drugiego maila. I w końcu powiedział, że chciałby się spotkać, że chciałby porozmawiać. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć o tym, że kiedy my zaczynamy mieć tą postawę, która tu jest opisana w liście do Efezjan, gotowość, zaczniemy się o to modlić, to Bóg zacznie coś czynić. Zacznie coś czynić i zobaczycie, że nie jest to takie straszne, bo nieraz możemy się bać takiej, wiecie, sytuacji, że jesteśmy gdzieś postawieni w takiej niezręcznej sytuacji i nie wiemy, jak się zachować. Jeżeli Bóg przygotowuje sytuację, to te sytuacje są takie przyjazne. Naprawdę one są przyjazne, umożliwiające nam zrobienie czegoś dla sprawy Królestwa Bożego. Ale jak powiedziałem, to wszystko zaczyna się od tego, że ta gotowość albo będzie czymś, o co dbamy, albo po prostu odstawimy to, bo możemy powiedzieć, przecież ja mam inne powołanie. Pewno, że możesz mieć inne powołanie, ale nikt nie może powiedzieć, że nie ma powołania do tego, jak Duch Święty go przynagla, że nie powie komuś o dobrej nowiny. No to już aż w takie rzeczy to ja nie za bardzo wierzę, że to od Ducha Świętego. Bracia i siostry, jeszcze jedną rzecz wam powiem. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono takie badania. To są świeże badania z podobnej kultury, może troszeczkę innej, ale z europejskiej kultury, nie z amerykańskiej. Przeprowadzono takie badania, zrobiono ankietę wśród mężczyzn, którzy nawrócili się. I tam było jedno z pytań, było takie, ile razy trzeba było dzielić się z tobą Ewangelią, zanim poszedłeś za Chrystusem? Wiecie, jaka wyszła średnia? 30 razy. Pomyślmy o tym. Ja mówię, może nasza kultura jest troszeczkę inna, ale może jest zbliżona. 30 razy. A więc ci przebadani powiedzieli, że tyle czasu musiał ktoś im poświęcić, żeby w końcu powierzyli swoje życie Chrystusowi. A wiecie, jakie my mamy podejście? No my byśmy chcieli być jak apostoł Piotr, że stajemy, wygłaszamy jedno kazanie i to niezbyt długie, nawraca się 3000 ludzi. Ja bym też chciał, daj Panie Boże. Ja też bym chciał. Ale z drugiej strony, dlaczego mamy odrzucić pracę, nazwijmy to taką pozytywistyczną trochę? Dlaczego mamy odrzucić? Bo chcielibyśmy, żeby na jedno kazanie 3000 ludzi się nawróciło. Daj Panie Boże. Ale zobaczcie, ile razy jest tak, że zanim osiągniemy jakiś efekt, to tak jest jak z wychowywaniem dziecka. Czy ktoś powiedział 3 zdania, dziecko od razu było wychowane? Rozumiecie, inwestujemy całe życie. Inwestujemy całe życie. Czasami trzeba zainwestować też w kogoś. Ale żeby zainwestować w kogoś, to trzeba wiedzieć, że to jest ważne. To trzeba mieć na to czas i być na to gotowy. Bo jeśli nie będziemy mieli na to czasu, nie będziemy na to gotowi, to zainwestujemy, ale w co? Kolejną rzecz, kolejny gadżet, który tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla sprawy wieczności, dla sprawy Królestwa Bożego. Więc pamiętajmy, tutaj te buty to jest gotowość. To nawet nie jest samo głoszenie Ewangelii. To jest gotowość. To jest ten stan człowieka, który sprawia, że kiedy pojawia się to wezwanie od Ducha Świętego, jesteś gotowy. I werset 16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tu jest powiedziane, że wiara jest czymś fundamentalnym, a słowo przede wszystkim daje mi podstawę, żeby powiedzieć, że jest czymś najważniejszym z tych wszystkich tutaj elementów siedmiu wymienionych. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, czyli inne te elementy nie mają znaczenia, one nie będą funkcjonować, jeżeli nie będzie w naszym sercu wiary, to one nie będą po prostu działać. I słowo wiara, słowo pistisma, to słowo wieloznaczeniowe, bo to słowo może być tłumaczone jako ufność, jako zaufanie, jako przekonanie, jako przeświadczenie, jako zapewnienie, jako poręka, jako pewność, jako dowód, jako świadectwo. To słowo wielowymiarowe. Myśmy się bardzo przywiązali do definicji z Hebrajczyków 11:1. I to jeszcze z naszego tłumaczenia z Biblii Warszawskiej. Że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ale gdybyśmy wzięli ten werset w innych tłumaczeniach, to on brzmi już nieco inaczej. W każdym razie wiara jest stanem serca, w którym pokładamy 100% ufność w Bogu. Wiara jest stanem serca, w którym pokładamy 100% ufność w Bogu. I można powiedzieć, że wiara jest tym, że wiemy, że On jest, że On istnieje. Wiara jest tym, że jesteśmy pewni, że nas zbawił przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pewni tego, że Bóg jest obecny w moim życiu i jestem pewien tego, że Jego słowo, Jego obietnice są pewne i prawdziwe. To jest w takim wielkim skrócie. To jest to całkowite położenie ufności w Bogu. I Hebrajczyków 11:27 jest o Mojżeszu powiedziane, że przez wiarę Mojżesz nie uląkł się gniewu królewskiego, lecz trzymał się niewidzialnego tak, jakby go widział. To jest dla mnie niesamowity werset, bo on mówi, że wiara potrafi nas tak mocno złączyć z Bogiem, że się trzymamy niewidzialnego, jakbyśmy go widzieli. I o to tak naprawdę chodzi, żeby nasza wiara, ten pistis złączył nas z Bogiem. Żeby on nas związał z Bogiem na dobre i na złe. Żeby nas złączył z Bogiem na każdą sytuację i na każdą okoliczność. Żeby nie było takiej sytuacji, w której my zaczniemy nadzieję pokładać w czymś innym, a nie w Bogu żywym. Tym jest wiara, że naszą ufność składamy w Bogu w każdym czasie, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności na dobre i na złe. Bracia i siostry. I teraz apostoł właśnie Paweł powiedział, że przede wszystkim ten stan serca, przede wszystkim to położenie ufności w Bogu, to głębokie przekonanie i przeświadczenie, kim jest Bóg dla nas i co On dla nas uczynił. To jest to fundamentalne w naszym życiu, żeby to w nas było. Wiecie, bracia i siostry, gdy tego w sercu nie ma, to zostaje tylko liturgia. To zostaje tylko przyzwyczajenie. To zostaje tylko, wiecie, uczestnictwo w czymś na zasadzie, że jestem, bycia. Ale bez tej ufności tak naprawdę nie ma życia z Bogiem. Bo raz jest to, co się dzieje tutaj, a dwa to, co się dzieje, kiedy wychodzimy z tego miejsca. I kiedy stajemy w obliczu różnych sytuacji życiowej i wtedy się okaże, jak my się zachowujemy, jak my funkcjonujemy, co jest w naszych sercach, na ile my potrafimy Bogu zaufać, na ile potrafimy w Bogu położyć naszą nadzieję, na ile potrafimy się Go trzymać, jak mocno jesteśmy z Nim związani. I teraz, kiedy próbowałem chociaż zdefiniować sobie kilka chociaż ognistych pocisków złego, no bo trzeba byłoby to sprecyzować, ogniste pociski, tak, zgasić wszystkie ogniste pociski złego, więc postanowiłem wam przytoczyć 4 albo 3 fragmenty, w których stanie się to może bardziej oczywiste, czym są ogniste pociski złego. Rozdział 12 drugiego listu do Koryntian, od 7 do 10 wersetu. Apostoł Paweł pisze o sobie, pisze o tym, że Bóg dał mu nadzwyczajne objawienia, że Bóg dał mu poznanie rzeczy, których są nadzwyczajne rzeczy z tajemnic Królestwa Bożego. I dalej mówi tak: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, i to słowo jakby tekście greckim nie występuje. To jest czasami ubarwienia naszego, szczególnie nasze tłumaczenie ma takie ubarwienia, które zaciemniają znaczenie tekstu. Słowo jakby tu nie występuje, tylko bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cień w ciało moje, anioł szatana, tam jest angelos, angelos szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę ze słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I apostoł Paweł pisze coś o sobie, co byśmy mogli powiedzieć, że jest w jakimś sensie trochę mało zrozumiałe. Wyobraźmy sobie namaszczony Boży sługa, namaszczony mąż Boży, pełen Ducha Świętego, którego Bóg potężnie używa w znakach i cudach, który ma głębokie objawienie, kim Bóg jest, ma głębokie objawienie prawdy Bożej. I nagle dowiadujemy się, że mówi o sobie, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, anioł szatana. Tak jak mamy anioła Michała, tak jak mamy anioła Gabriela, oni mają swoje imiona, tak najprawdopodobniej ten tekst wskazuje na demoniczną postać, anioł szatana. Ktoś, o kim Paweł powiedział, że jest cierniem w moim ciele i co? By mnie co robił? Policzkował. By mnie policzkował. A więc mamy użyte te 2 stwierdzenia. Z jednej strony jest powiedziane, że to był cierń, kolec w ciele, czyli ta ognista strzała wbita w ciało jego i z drugiej strony jest powiedziane, aby mnie policzkował. A więc ten nie chcę za daleko się posunąć, żeby nie powiedzieć coś, co może być dla was, może do tej pory inaczej, żeście spostrzegali ten tekst, ale musimy wiedzieć, że to była osoba, duchowa osoba, która była przycielona Pawłowi po to, żeby go policzkować, po to, żeby była cierniem w jego ciele. I kiedy wziąłem komentarz Berkeleya, to Berkeley wymienia przynajmniej 8 możliwości interpretacji tego fragmentu Pisma Świętego. Co jest tym cierniem i co jest tym policzkowaniem. I 2 z nich są takie najbardziej wiarygodne, bo odnoszą się do cierń w ciele, czyli jakaś dolegliwość fizyczna, jakaś choroba. Rozumiecie? Cierń w ciele, czyli jakaś dolegliwość. Albo policzkowanie, to znów chodzi o co? O uciski, prześladowania, doświadczenia, aby mnie co robił? Policzkował, aby mnie poniżał w pewnym sensie. I bym powiedział, że te 2 interpretacje, one są do przyjęcia, bo tekst dopuszcza jedną i drugą, chociaż gdybyśmy byli uczciwi i czytali w kontekście i ten kontekst miałby znaczenie dla zrozumienia wersetu 9, to apostoł Paweł tu nigdzie nie mówi na przykład o chorobie, ale bardziej wymienia zniewagi, prześladowania, uciski. To głównie podkreśla w tym fragmencie. Na to jest położony nacisk. Ale ponieważ występuje to słowo i kolec w ciele, i policzkowanie, możemy założyć, że to jest jedno i drugie. Ale popatrzmy, tu jest powiedziane, że to był ten posłaniec złego. To był posłaniec złego. I Bóg dopuścił taką sytuację do jego życia. I to była ta ognista strzała, która była wbita w jego życie. Albo była wbita w jego ciało, albo ognista strzała, która była, przez którą był policzkowany, często poniżany. I teraz, drodzy, w jaki sposób apostoł Paweł mógł sobie z tym radzić? W jaki sposób mógł przezwyciężać taką niewygodę w swoim życiu? W jaki sposób mógł powiedzieć, Boże, przecież ja Tobie służę, Panie, przecież Twój Duch Święty mieszka we mnie, a muszę znosić tyle upokorzeń, muszę znosić tyle policzków i ten cień w ciele mi ciągle przeszkadza, ciągle mnie męczy. Jak ja mogę zgasić tą strzałę złego? Jak ja mogę zgasić tego anioła ciemności? Jak ja go mogę zgasić? Jak mogę poradzić sobie z nim? I właśnie Bóg mu to wyjaśnia, że Pawle, właśnie dlatego, że doświadczasz takich kłopotów, takich trudności, to moc moja dojrzewa w tych słabościach. Moc moja dojrzewa, dorasta w tych słabościach i to namaszczenie będzie jeszcze obfitsze i łaska będzie jeszcze obfitsza. Bo nie najboże, gdybyś się zaczął wynosić, to namaszczenie będzie stawać się coraz coraz słabsze. A więc lepszy jest cierp, lepsze jest policzkowanie, byle Boże namaszczenie pozostało na Tobie, byś się nie wynosił, byś dalej mógł wykonywać Boży plan, byś dalej mógł wykonywać Bożą wolę. Kolejna rzecz, którą możemy zakwalifikować jako ogniste strzały. Tu mamy dwie rzeczy w tym tekście. A więc choroba, cierp w ciele, który jest działaniem wroga i przeciwnika. Ewidentnie działanie wroga i przeciwnika, działanie diabła i złego. Oraz prześladowanie, zresztą objawienie Jana nam nie pozostawia wątpliwości, że wszelkie rodzaje prześladowań możemy uznać, że jest to działanie demoniczne, działanie diabelskie. Diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Objawienie Jana, drugi, trzeci rozdział. I tak dalej, i tak dalej. I teraz dalej, kolejny fragment, 2 Tesaloniczan 2:18. Tutaj nie ma w ogóle 2:18, 2 Tesaloniczan, więc będzie 1:18. Kolejna rzecz. Paweł mówi tak, dlatego chciałem przyjść do was, ja Paweł raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Chciałem przyjść do was raz i drugi i to słowo przeszkodzić także występuje w Galacjan 5:7. To samo słowo Galacjan 5:7 jest powiedziane tak. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Nawabienie takiego nie pochodzi od tego, który was powołuje. Kto was powołuje? Powołuje was Bóg. Więc przeszkoda w biegnięciu dobrze nie pochodzi od Boga, więc musi pochodzić od przeciwnika. I tu jest powiedziane, apostoł Paweł mówi, chciałem do was przyjść, ale przeszkodził nam szatan. To jest powiedziane o drugim rodzaju ognistych strzał, o przeszkodach, które diabeł jest w stanie rzucić w nasze życie, czy w jakiś sposób starać się nas zatrzymać w biegu. Nie wiem, czy zdarzyło wam się troszeczkę biegać albo biec gdzieś i gdyby wam ktoś przeszkadzał. Najczęściej to jakiś pies się zerwie i ty lecisz i on tak próbuje do twojej nogi doskoczyć. No to jest taka realna przeszkoda, nie wiadomo, co zrobić. No przeważnie ludzie stają. A wyobraźmy sobie, że ty próbujesz biec, a ktoś się chwyci twojej koszulki. Próbujesz biec, a ktoś się kopie w kostki. Na tym to polega. Biegliście dobrze, ktoś wam przeszkodził biec. Chcieliśmy przyjść, ale przeszkodził nam szatan. I to jest kolejne diabelskie działanie, mianowicie przeszkody, które są rzucane przed naszym życiem, czy w naszym życiu, abyśmy nie biegli za Panem. Abyśmy nie szli za Panem. Abyśmy się zatrzymali, bo uznamy, że jest to zbyt trudne, że jest to zbyt ciężkie, że jest to zbyt po prostu wymagające od nas. I zdarza się tak, że ktoś porzuca drogę z Panem, schodzi z bieżni i nagle się jego życie staje łatwiejsze. Staje się jego łatwiejsze, bo po co on ma w niedzielę na przykład przyjść na nabożeństwo, jak on w niedzielę do południa może sobie pospać do 11, do 12, z żonę z kawką wypić. Proszę? Tak, kawkę z żoną wypić. Wyśpi się, cały tydzień pracował, to w niedzielę ma luz. Po co on się ma w ogóle głowę sobie zawracać chodzeniem do zboru? Mało tego, no bo mogą się pojawić jeszcze inne, że po prostu jak chodził za Panem, no to czuł się zobowiązany, żeby spędzać czas w modlitwie, żeby czytać Słowo Boże. Czuł się zobligowany, nie wiem, jakoś współuczestniczyć w różnych działaniach zboru, a tak to ma wolne. Może sobie ten czas poświęcić na co chce. No i tak niektórzy postępują. Więc czują się do niczego, że oni nie są do niczego zobligowani. Nawet im jest lepiej niż było. Ale do czasu. Do czasu. Ja nie wierzę w to, że można zejść z Bożej drogi i mieć błogosławieństwo. Nie wierzę w to. Za dużo sytuacji w moim życiu widziałem, żeby tak uznać. To wszystko jest do czasu. A później się okazuje, że ten świat nam się zaczyna rozsypywać, jak domek z kart. Że później ten domek to jest domek z piasku. Że wszystko zaczyna się ruszać i nie w konsekwencji nie przyniesie właściwego owocu. Może tyle, mógłbym jeszcze kilka rzeczy powiedzieć o tych ognistych strzałach. Na razie sprowadzę to tylko do tych trzech rzeczy, że choroba, kolec w ciele może być ognistą strzałą i dla wielu jest ognistą strzałą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest ognistą strzałą, człowiek musi sobie z tym poradzić. I teraz akurat osoba mi bardzo bliska jest bardzo poważnie chora, umierająco chora. I przez to, że mam częsty kontakt z tą rodziną, mogę zobaczyć, jak oni sobie radzą z tą sytuacją. Jak oni przeżywają tą sytuację. I wiecie, łatwo jest o pewnych rzeczach mówić teoretycznie. Ale kiedy cię ta sytuacja dotknie bezpośrednio i wtedy zaczyna wychodzić, czy tarczą wiary jesteś w stanie zdusić to, czy nie zdusisz tego tarczą wiary? Czy jesteś w stanie tarczą wiary przejść tą sytuację i pokładasz 100% ufności Bogu, nawet kiedy kolec jest wbity w ciało i ten kolec powoduje to, że to ciało po prostu zaczyna obumierać? Czy potrafisz 100% ufać Bogu? Bracia, siostry, i to są te sytuacje trudne dla nas. Albo jak powiedziałem, uciski, albo przeszkody, które w życiu się pojawiają z tego powodu, że idziemy za Chrystusem. I czy tarcza wiary jest dla nas wystarczająco mocna i silna, że ufamy Panu. Że ufamy Panu niezależnie od tego, co się dzieje. Czy ufam Panu, czy żyję, czy umieram, do Pana należy. On wyznaczył dni mojego życia. On wyrysował na dłoni dni mojego życia. Wiecie, czasami na przykład trudno jest osobom wierzącym pogodzić się z tym, że innym się powodzi w życiu, mają błogosławieństwo, mają powodzenie finansowe, całe życie skromnie i biednie. To też jest pewne wyzwanie. Możesz mówić, a temu to Bóg błogosławi, jemu to dobrze, on to sobie może tak łatwo opowiadać o pewnych rzeczach. A mi jest zupełnie inaczej. Ale właśnie to jest wyzwanie dla naszej wiary. To jest wyzwanie dla naszej wiary, czy my potrafimy nawet w takich okolicznościach, że Bóg dał mi inne życie, tobie dał inne życie, mi dał inne życie. Komu Bóg wiele dał, to tego będzie wiele wymagał. Komu Bóg dał dużo pieniędzy, to patrzy, jak ten człowiek się dzieli tymi pieniędzmi z innymi. To nie jest dla ciebie, to nie jest po to, żeby tobie było dobrze. Ty też z tego korzystasz, ale ty tylko z tego korzystasz. To jest po to, żeby też inni mieli błogosławieństwo. A ktoś jest biedny, to sobie musi poradzić z tym, że Bóg jest jego Panem i całą ufność w Nim składa. No, nie ma na tym świecie za dużo, prawie nic nie ma na tym świecie, ale ma Pana. Bracia i siostry, to są wyzwania dla naszej wiary, dla tarczy wiary. Albo ta tarcza wiary w naszym życiu naprawdę skuteczna jest wobec ognistych pocisków złego, albo jest nieskuteczna. I wtedy, jeżeli jest tarcza wiary nieskuteczna, to popadamy w różne stany emocjonalne negatywne. Zaczynamy się żalić przed Bogiem, krytykować innych, bo jesteśmy niezadowoleni z tego, co Bóg nam dał. Ale przecież Bóg każdemu z nas wyznaczył życie, sposób życia, styl życia i zadanie. I my musimy się na tym skupić. Nie skupiaj się na bracie i na siostrze, jak ona żyje, tylko skup się na tym, co Bóg tobie wyznaczył i z czego Bóg ciebie rozliczy. Bo nikt z was nie zostanie rozliczony z mojego życia, ale ja też nie zostanę rozliczony z waszego życia. Ja zostanę rozliczony z mojego życia przed Bogiem. I to jest coś, co po prostu tarcza wiary albo jest skuteczna, albo jest nieskuteczna w naszym życiu. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć w związku z Pismem Świętym. Nie wiem, czy pamiętacie taki wers, Pierwsza Kronik 21.1. Nie wiem, czy to jest dobry, ale ja go przeczytam. Pierwsza Kronik 21.1. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi. Nie wiem, czy zobaczycie, bo my mówimy o ognistych strzałach, które zły kieruje indywidualnie do naszego życia. To jest powiedziane, wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi. Przeciwko całemu narodowi. I dalej jest powiedziane, że pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Ale wystąpił przeciwko Izraelowi. I znalazł taki sposób, że uderzy w Dawida. Więc bracia i siostry, ja wam chcę powiedzieć, że czasami są takie sytuacje, że ogniste pociski złego są wypuszczone na cały zbór. Tak jak jest powiedziane, że szatan uderzył w Izraela, tak ogniste pociski złego są wypuszczone na cały zbór. Jest zbór uderzony. I zbór może być uderzony na wiele sposobów. Może być uderzony fałszywą doktryną, na przykład może być uderzony cały zbór. Może być uderzony wieloma innymi rzeczami, że powiedzmy, może być uderzony tym, że następują nieporozumienia między braćmi. Pojawia się nieprzebaczenie, to już nie przeczytałem tego fragmentu, pojawia się nieprzebaczenie, pojawia się gorycz, pojawia się zgorzchnienie i to jest uderzenie w cały zbór. I wtedy rozluźniają się relacje, rozluźniają się więzy, miłość wzajemna słabnie. Zbór staje się po prostu słaby, zbór jest uderzony. I co wtedy? Wiecie, jest tarcza wiary, którą gasimy ogniste pociski złego, ale tutaj w liście do Efezjan apostoł Paweł porównuje, robi taką alegorię do rzymskiego żołnierza. Ale nie wiem, czy wiecie, że jak działały oddziały rzymskie. Jeżeli był oddział rzymski i nagle okazało się, że strzelają z łuków i wypuszczono strzały na, powiedzmy, na taki oddział rzymski. I to strzelano nie tak, jak dzisiaj się strzela do tarczy, że celujemy w dziesiątkę. To strzelano w górę. Do góry po to, żeby strzały zakręciły i z góry spadały na maszerujących żołnierzy. To nie był strzał pionowy. To był strzał w górę. Strzała się zakręcała i z wielkim impetem, z wielką siłą, z dużej wysokości, z metalowym często grotem spadała, wbijając się w ramiona, w głowy, w ten sposób raniąc żołnierze. I rzymski oddział robił tak zwanego żółwia. Żółwia, czyli polegało to na tym, że wszyscy żołnierze wystawiali tarcze i te tarcze tak ustawili, że znajdowali się jakby w czołgu. Byli całkowicie osłonięci, nie było ani jednego miejsca, gdzie strzała mogła się przebić do środka. Czekali aż atak ostrzał ustanie, będąc zamknięci w żółwiu. Dopiero wtedy, kiedy atak ostrzał ustał, znów formowali szyk i znów mogli mieć tarczę przed sobą. A tak normalnie byli zamknięci jak dzisiaj bym powiedział, w czołgu, przenośnym czołgu. I dokładnie jest tak samo, kiedy my widzimy, że zły wypuścił ogniste strzały na zbór, to myśmy powinni złączyć tarcze, by zrobić przysłowiowego rzymskiego żółwia, by stanąć razem i bronić, chronić to, co jest w środku, to, co jest wewnątrz, by to chronić, by to bronić. To jest to jest mądrość w tym, aby tak postąpić. Bracia i siostry, i w ten sposób możemy przetrwać. Tak jak brat Jacek już powiedział, że chcemy mieć dzień postu zborowego, dzień modlitwy. Chcemy pościć i modlić się o to, żeby Pan chronił tę społeczność, chronił ten zbór. Chcemy się modlić o to, żeby ludzie, którzy zeszli zbieżni w tym biegu wiary za Chrystusem, żeby przeżyli otrzeźwienie, opamiętanie i mogli co do tego biegu z powrotem wrócić, mogli znów zacząć kontynuować ten bieg wiary. A więc apostoł Paweł, może na dzisiaj tyle, mówi nam w tym fragmencie, w liście do Efezjan, a może, bracia i siostry, pozwólcie, że jeszcze przyłbicę zbawienia, dobrze? Bo tak to ja nigdy nie skończę tego listu do Efezjan. To się łączy z tym, co do tej pory powiedziałem. To będzie dosyć krótkie, co powiem, przyłbica zbawienia. Werset 17, weźcie też przyłbicę zbawienia. A więc przyłbica chroni co? Chroni głowę, przyłbica chroni myśli. I nieraz jest tak, że kiedy mówimy, że w naszym sercu mamy to przekonanie o zbawieniu, mamy tę pewność zbawienia, to niektórzy to odbierają jako arogancję duchową. Ale bracia i siostry, musimy sobie też powiedzieć, możemy o tym mówić w sposób arogancki i w sposób pokorny. To jest też, musimy się czasami w piersi uderzyć, że albo możemy o tym arogancki sposób mówić i wynosić się nad innych i innych pokazywać, że oni są gorsi, że oni są nic nie warci, a że my jesteśmy ci wyjątkowi wybrańcy Pana. To też jest złe. Natomiast jeżeli chodzi o przekonanie o zbawieniu albo to, co my nazywamy terminem pewność zbawienia, to jest bardzo ważne. I mamy znów dwa świadectwa, które się łączą ze sobą. Po pierwsze jest to świadectwo Pisma. Świadectwo Pisma, pierwszy list Jana, rozdział 5. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wersety 12 i poniżej. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I tu nie jest domniemanie, tu nie jest jakiś tryb warunkowy, tylko ci, którzy wierzą w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ma się żywot wieczny w sobie. Nie można tego pominąć i powiedzieć tak, że to znaczy, że w nas Słowo Boże nie pracuje wystarczająco mocno i skutecznie. Słowo Boże musi pracować w nas mocno i skutecznie. Jak pracuje mocno i skutecznie, to jeżeli wierzymy, mamy tę ufność w Syna Bożego, to wiemy, że mamy życie wieczne. I drugie to jest świadectwo Ducha Świętego. Świadectwo Ducha Świętego chociażby w liście do Rzymian, 8 rozdział. Tych fragmentów jest więcej, ale tutaj, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ten to Duch świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Mamy dwa świadectwa. Świadectwo Słowa, które nam daje pewność, i świadectwo Ducha. I te dwa świadectwa wtworzą w nas przekonanie o zbawieniu, pewność zbawienia. One muszą to wtworzyć w nas, bo jeśli tego nie będzie, to okazuje się, że człowiek wierzący potyka się w wierze, popełnia grzech i zaraz przychodzi zły i pojawia się taki szereg oskarżeń, które człowiek nie jest w stanie przejść. Zawiodłeś, Bóg cię odrzucił, nie jesteś godny tego, co ci Bóg dał i tak dalej, i tak dalej. Znamy te myśli wielokrotnie do naszego życia. I zamiast upamiętać się, prosić Boga o przebaczenie, to zaczynamy żyć w samopotępieniu. To zaczynamy chodzić w takim złym stanie duchowym, a diabeł, jak powiedziałem, będzie starał się docisnąć, abyśmy jeszcze bardziej chodzili w takim samopotępieniu. Ta pewność zbawienia, ta przyłbica zbawienia ma swoje ogromne znaczenie, bo ona nas utrzymuje w właściwej relacji z Bogiem. Nawet kiedy się potykamy, nawet kiedy popełniamy złą rzecz, to wiemy, że Bóg nas nie odrzucił, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami, jesteśmy dziedzicami. I Bóg mówi, przyjdź do mnie, zrób coś z tym, wyznaj grzech przede mną, ja ci przebaczę, ja cię oczyszczę. Przyłbica ma swoje zastosowanie. Bracia i siostry, podsumowując te trzy rzeczy. Gotowość to jest stan naszego serca, że kiedy pojawia się wezwanie Ducha Świętego, to jesteśmy gotowi. Wiara to jest tarcza, którą gasimy, strzały wroga. Zbawienie to jest przyłbica, który chroni nas, nasz umysł, abyśmy nie popadli w samopotępienie czy w samooskarżenie, że Bóg nas odrzucił, że nie ma dla nas nadziei. Ale jest to coś, co nas utrzymuje w bliskości z Bogiem i sprawia, że kiedy mamy problemy czy mamy trudniejszy czas, to i tak będziemy lgnąć do Niego. I tak będziemy Jego się trzymać. Do Niego będziemy szli. I człowiek wierzący ma jeden kierunek. Człowiek wierzący powinien mieć jeden kierunek. Zawsze w stronę Boga. Zawsze w stronę Boga. Niezależnie co przeżywasz, co się dzieje, jakie masz doświadczenie, zawsze w stronę Boga. To jest twój kierunek. I jak będziesz taki kierunek obierał, to Bóg cię przeprowadzi. Chciejmy się razem pomodlić. Proszę, powstańmy.